Księga druga. Przedmowa. Kiedy Aleksander podbijał świat, architekt Dinokrates, ufny w swą pomysłowość i zręczność, udał się z Macedonii do armii królewskiej, pragnąc uzyskać uznanie ze strony króla. Z ojczyzny zabrał od swych krewnych i przyjaciół listy polecające do najwybitniejszych osobistości i przyobleczonych w purpurę dygnitarzy, aby mu ułatwili dostęp do króla. Uprzejmie przez nich przyjęty prosił, żeby go jak najszybciej zaprowadzono do Aleksandra. Obiecali mu to. Zwlekali jednak, czekając odpowiedniej chwili. Wobec tego Dinokrates, sądząc, że go zwodzą, postanowił sam sobie poradzić. Odznaczał się bowiem okazałą postawą, miłą powierzchownością, nadzwyczajną urodą i dostojnością. Zaufawszy więc tym darom natury, pozostawił w gospodzie szaty, namaścił ciało oliwą, na głowę włożył wieniec z liści topoli, lewe ramię okrył skórą lwa i z maczugą w prawicy zjawił się przed trybunałem króla, zajętego wymiarem sprawiedliwości. Kiedy to niezwykłe zjawisko odwróciło uwagę zebranych, zauważył go i Aleksander. Zdziwiony kazał dla niego zrobić przejście i zapytał, kim jest. Na to ów: Dinokrates jestem, architekt macedoński. Przynoszę ci pomysły i plany godne twej sławy. Oto górze Athos nadałem kształt posągu mężczyzny, w którego lewej ręce zaprojektowałem mury olbrzymiego miasta, a w prawej czarę, która by zbierała wody wszystkich rzek tej góry, aby z niej później spływały do morza. Aleksander, zachwycony przedstawionym planem, zapytał zaraz, czy w pobliżu projektowanego miasta znajdują się pola uprawne, które by mogły zaopatrzyć ludność w zboże. Kiedy dowiedział się, że zależałoby to od dowozu zza morza, powiedział: Dinokratesie, uznaję twój plan i jestem nim zachwycony. Zwracam jednak uwagę na to, że ten, kto by w takim miejscu chciał założyć kolonię, spotkałby się z naganą. Jak bowiem nowonarodzone dziecię nie może się wychować ani nabyć sił do rozwoju bez mleka karmicielki, tak miasto bez pól uprawnych oraz ich płodów obficie napływających w jego mury nie może się rozwijać, a bez obfitej żywności nie może mieć licznej ludności ani jej utrzymać. Przeto aczkolwiek z jednej strony uważam plan za godny pochwały, to z drugiej strony miejsce za nieodpowiednie. Ciebie jednak chcę mieć przy sobie, gdyż skorzystam z twoich usług. Od tej chwili Dinokrates nie odstępował króla i towarzyszył mu do Egiptu. Gdy Aleksander zauważył tam przystań z samego położenia bezpieczną, wyborne miejsce na skład towarów, żyzne pola w całym Egipcie i wielkie korzyści, jakie niósł niezmierzony Nil, kazał tam Dinokratesowi założyć miasto Aleksandrię, nazwane jego imieniem. W ten sposób Dinokrates, dzięki swej powierzchowności i dostojnej postawie, doszedł do takiej sławy. Mnie jednak, imperatorze, natura nie użyczyła okazałej postaci. Wiek zeszpecił mą twarz, choroba nadwątliła siły. Dlatego pozbawiony tych przymiotów, za pomocą wiedzy i pism moich, jak się spodziewam, zdobędę twoją łaskę. Ponieważ zaś w pierwszej księdze pisałem o roli architektury i o prawidłach tej sztuki, jak również o budowie murów i rozmieszczeniu placów budowlanych wewnątrz miasta, teraz przyszła kolej na omówienie budowli sakralnych, publicznych i prywatnych oraz właściwych tym budowlom proporcji i symetrii. Uznałem jednak, że nie powinienem tego poruszać, zanim nie omówię sprawy materiałów budowlanych, z których powstają murarskie i ciesielskie konstrukcje budynków. I zanim nie powiem o zaletach tych materiałów w użyciu oraz z jakich pierwiastków się składają w swym naturalnym układzie. Przed omówieniem materiałów opowiem wszakże o prawidłach budownictwa, o początkach i rozwoju budynków. W przedstawieniu tego pójdę w ślady tych uczonych, którzy zbadali pierwotny stan rzeczy, początki społeczności ludzkiej i jej wynalazki oraz przedstawili je w wydanych przez siebie pracach. Tak więc to, czego się od nich nauczyłem, wyłożę. Rozdział pierwszy. W pierwotnych czasach ludzie rodzili jak zwierzęta w lasach, jaskiniach i gajach i pędzili życie, żywiąc się surowym pokarmem. Pewnego razu w miejscu gęsto zalesionym drzewa miotane burzami i wichrem, trąc gałęzie jedną o drugą, zapaliły się. A ludzie znajdujący się w pobliżu, przerażeni płomieniem, uciekli. Lecz kiedy się wszystko uciszyło, podeszli bliżej i doznając miłego uczucia fizycznego pod wpływem ciepła, zaczęli dorzucać drew do ognia i starali się go utrzymać. Sprowadzili innych i wskazywali im na migi korzyści, jakie można z tego osiągnąć. Kiedy w takim zbiorowisku ludzie wraz z oddechem różne wydawali dźwięki, przez codzienne przyzwyczajenie ustalili wyrazy tak, jak się im one nasuwały, oznaczając rzeczy najczęściej używane. W następstwie czego przypadkiem zaczęli mówić i w ten sposób dali początek mowie. Skoro więc wskutek wynalazku ognia powstało po raz pierwszy zbiorowisko ludzkie, związek i współżycie, i kiedy na jednym miejscu zgromadziła się większa ilość istot mających naturalną przewagę nad innymi żywymi stworzeniami, istot chodzących prosto, a nie na czterech nogach, istot, które mogły oglądać wspaniałość świata i gwiazd i umiały za pomocą rąk i palców łatwo każdą rzecz wykonać. Jedni ludzie żyjąc w gromadzie robili dachy z liści, inni kopali jaskinie u podnóża gór. Inni naśladując gniazda jaskółek i ich sposoby budowania robili szałasy z gliny i gałązek. Następnie obserwując cudze domostwa i do własnych pomysłów dorzucając nowe, budowali z dnia na dzień lepsze rodzaje chat. Wobec tego zaś, że ludzie z natury odznaczają się zdolnością naśladowania i pojętnością, codziennie jedni drugim, chlubiąc się wynalazczością, pokazywali rezultaty osiągnięte we wznoszeniu domostw i w ten sposób, rozwijając swe zdolności, dzięki rywalizacji, zdobywali coraz lepszą znajomość rzeczy. Najpierw stawiali słupy drewniane na kształt wideł i ułożywszy na nich gałęzie, oblepiali ściany gliną. Inni suszyli bryły gliny, budowali z nich ściany, spajając je drzewem i pokrywali trzciną i liśćmi, żeby uchronić się przed deszczem i skwarem. Później, kiedy wskutek burz zimowych dachy tego rodzaju nie wytrzymywały deszczu, robili strome dachy, pokrywając je gliną i po pochyłości dachu odprowadzali wodę deszczową. O tym, że wszystko to powstało z dopiero co przez nas opisanych początków, możemy wnioskować na podstawie tego, że jeszcze do dziś dnia u obcych ludów, jak na przykład w Galii, Hiszpanii, Lusitanii i Akwitanii, stawia się budynki z tego rodzaju materiałów i pokrywa je dębowymi gontami albo słomą. U ludu kolchijskiego nad Morzem Czarnym, wykorzystując obfitość lasów, układa się na ziemi poziomo na prawo i na lewo ścięte drzewa w takiej od siebie odległości, na jaką pozwala ich długość. A na ich krańcach kładzie się następnie w poprzek dwa inne drzewa. Te cztery pnie zamykają przestrzeń przeznaczoną na mieszkanie. Następnie kładzie się na przemian po czterech stronach belki, łącząc nimi narożniki budowli i tak stawiając ściany z drewna wznosi się od dołu w górę pionowe wieże. Szpary, jakie powstają z powodu grubości budulca, zatyka się szczapkami i gliną. Następnie wznosi się dach, obcinając na końcu poprzeczne belki i stopniowo je ściągając. I w ten sposób z czterech stron buduje się nad środkiem budowli piramidę, pokrywa ją liśćmi i gliną i tworzy dachy wieżowe sklepione na sposób pierwotny. Frygijczycy zaś, którzy mieszkają na równinach i z braku lasów nie mają budulca, szukają wzniesień naturalnych, drążąc je wewnątrz i kopiąc korytarze. Rozszerzają przestrzeń mieszkalną tak daleko, jak na to pozwalają warunki terenu. Nad tym zaś łączą ze sobą pale i tworzą rodzaj stożka. Pokrywają go trzciną lub chrustem i na to wszystko sypią dużo ziemi. Ten sposób budowy dachów zapewnia znaczne ciepło w zimie i dużo chłodu w lecie. Niektórzy budują chaty pokryte sitowiem. Podobnie i u innych ludów w niektórych okolicach stosuje się takie i tym podobne metody budowania z trzciny. Również w Marsylii możemy zauważyć dachy bez dachówek, zbudowane z ziemi ugniecionej z plewami. W Atenach dach Areopagu do dziś dnia pokryty gliną stanowi przykład starożytnego budownictwa. Również chata Romulusa na Kapitolu i słomą kryte dachy świątyń na Zamku Kapitolińskim mogą nam przywołać na pamięć prastare obyczaje i na nie wskazywać. Na podstawie tych przykładów możemy sobie wyrobić sąd o dawnych wynalazkach w budownictwie i wnioskować z tego, że istotnie tak było, jakeśmy to przedstawili. Skoro zaś wskutek codziennego ćwiczenia ręce ludzkie nabrały wprawy w budowaniu, a wynalazczość umysłu pod wpływem wysiłku osiągać zaczęła poziom sztuki, rozbudzona w duszach ludzkich aktywność doprowadziła do tego, że ci, którzy wykazywali szczególny zapał w tej dziedzinie, wystąpili jako zawodowi rzemieślnicy. Gdy się więc tak rzeczy miały na początku, a przyroda nie tylko obdarzyła ludzi zmysłami, tak jak inne żywe stworzenia, lecz uzbroiła ich umysły w myśl i plany, a także poddała pod ich władzę wszystkie inne istoty, ludzie postępując stopniowo od budowy chat ku innym sztukom i umiejętnościom, wyszli ze stanu dzikiego i pierwotnego, dochodząc do łagodniejszych obyczajów. Następnie zaś, rozwijając się duchowo i zdobywając szersze horyzonty, dzięki rozmaitości uprawianych sztuk, zaczęli budować nie tylko chaty, lecz również domy na fundamentach i ściany z cegły albo z kamienia i pokrywać je drewnem i dachówką. Z kolei zaś poprzez naukę doszli od sądów nieustalonych i niepewnych do ścisłych praw symetrii. Potem zauważywszy, że przyroda dostarcza hojnie swych płodów i że przygotowała wiele materiałów nadających się do budowy, opracowując je w różny sposób, zwiększyli przez sztukę wykwint życia i pomnożyli jego przyjemności. O rzeczach więc mających zastosowanie w budownictwie, jak również o ich właściwościach i zaletach, jak będę umiał, opowiem. Lecz jeśli by ktoś podał w wątpliwość układ tej księgi, uważając, że tematów należało poruszyć na początku, to podam uzasadnienie tego, aby nie sądził, że popełniłem błąd. Pisząc dzieło o całokształcie architektury, uważałem za stosowne w pierwszej księdze omówić gałęzie wiedzy i umiejętności, które wzbogacają architekturę, i określić za pomocą definicji jej początek i rodzaje. Dlatego w pierwszej księdze rozprawiałem o roli sztuki i o zadaniach architekta. W tej zaś będę mówił o naturalnych właściwościach materiałów budowlanych i o ich zastosowaniu. Albowiem ta księga nie zajmuje się zagadnieniem początków architektury, lecz początkami budowli i prawami, dzięki którym stopniowo się rozwijając, doszły one do dzisiejszej doskonałości. Dlatego księga ta została umieszczona na właściwym miejscu i we właściwej kolejności. Teraz powrócę do tematu i zajmę się materiałami przydatnymi do budowy oraz przedstawię w sposób niebudzący wątpliwości i jasny dla czytelników, jak je natura tworzy i z jakiego zespołu żywiołów się składają. Żaden bowiem rodzaj materiału, żadne ciało czy też rzecz nie może powstać ani nie da się pomyśleć bez połączenia się żywiołów. Ani też natury rzeczy według prawideł fizyków nie można wytłumaczyć, jeśli się trafnym dowodzeniem nie wykaże istnienia żywiołów, jakie one są i dlaczego są właśnie takie. Rozdział drugi. Na początku Tales utrzymywał, że początkiem wszech rzeczy jest woda. Heraklit z Efezu, zwany przez Greków z powodu niejasności swych pism ciemnym, skoteinos, za taki żywioł uważał ogień. A Demokryt i w ślad za nim Epikur atomy, które nasi nazywają insekabilia, czyli ciała nie dające się rozciąć. Niektórzy zaś indywidua, czyli niepodzielne. Nauka zaś Pitagorejczyków dorzuciła do żywiołu wody i ognia jeszcze żywioł powietrza i ziemi. Zatem Demokryt, chociaż niewłaściwie rzecz nazwał i wymienił tylko ciała niepodzielne, mówił, jak się zdaje, w gruncie rzeczy to samo. Gdyż pojedyncze atomy, będąc oddzielone od siebie, nie ulegają zepsuciu ani zniszczeniu i nie mogą być podzielone na części, lecz zachowują w sobie na wieki nieprzemijającą stałość. Wobec tego więc, że wszystkie rzeczy wydają się powstawać i rodzić z połączenia żywiołów i że sama przyroda podzieliła te rzeczy na nieskończoną ilość gatunków, uznałem za konieczne przedstawić przede wszystkim ich odmienność i różnice w użyciu oraz właściwości, jakie w budownictwie wykazują. W ten sposób ci, którzy myślą o budowie, zaznajomią się z tą sprawą, nie popełnią błędów i postarają się o odpowiedni materiał. Rozdział trzeci. Najpierw więc powiem, z jakiej ziemi powinno się wyrabiać cegły. Nie należy ich wytwarzać ani z gliny piaszczystej, ani zawierającej kamyki czy żwir, gdyż cegły wykonane z tych gatunków gliny są przede wszystkim ciężkie. Następnie zaś zmoczone przez deszcz pękają w ścianie i rozsypują się, a domieszane do nich plewy nie wiążą się z gliną ze względu na jej szorstkość. Cegły trzeba więc wyrabiać z białawej gliny kredowej, albo z czerwonej, albo ze spoistej gliny piaszczystej. Te bowiem gatunki ze względu na swą lekkość są trwałe, nie obciążają budowli i łatwo się ugniatają. Wyrabiać zaś trzeba cegły na wiosnę albo w jesieni, aby równomiernie wysychały. Te bowiem, które wyrabia się w czasie przesilenia letniego, psują się, gdyż słońce przepalając silnie ich powierzchnię sprawia, że robią wrażenie suchych, gdy tymczasem wewnątrz są wilgotne. Później, kiedy warstwy wewnętrzne wysychając zaczynają się kurczyć, pęka to, co przedtem już wyschło. I tak cegły pełne szczelin stają się nietrwałe. Najprzydatniejsze jednak będą przygotowane na 2 lata wcześniej, przed upływem tego czasu, nie mogą bowiem wyschnąć dostatecznie. Jeśli przy budowie użyje się cegieł świeżych i jeszcze nie wyschniętych, a nałożony na nie tynk wyschnie i umocni się, cegły osiadając nie mogą się utrzymać na równej z nim wysokości. Kurcząc się, zmieniają położenie, nie łączą się z nim i odstają od niego. Oddzielony od muru tynk ze względu na swą cienką warstwę nie może sam się utrzymać, lecz pęka, a ściany osiadając nierówno niszczeją. Dlatego mieszkańcy Utyki używają do budowy ścian jedynie cegieł suchych i wykonanych przed 5 lat i po urzędowym stwierdzeniu tego faktu. Wyrabia się zaś 3 rodzaje cegieł. Jeden zwany po grecku lidyjskim jest w użyciu u nas. Są to cegły na 1,5 stopy długie, a na stopę szerokie. Pozostałych 2 używają w budownictwie Grecy. Jeden z nich nazywa się pentadoron, drugi tetradoron. Wyrazem doron oznaczają Grecy dłoń, gdyż doron znaczy po grecku dar, a dary podaje się zawsze na dłoni. Dlatego cegła o wymiarach 5 dłoni w każdym kierunku nazywa się pentadoron, a o wymiarach 4 dłoni tetradoron. Publiczne budowle buduje się z cegieł 5-dłoniowych, pentadoros. Prywatne z 4-dłoniowych, tetradoros. Obok tych cegieł wyrabia się i półcegły. Do budowy używa się ich w ten sposób, że po jednej stronie kładzie się szereg całych cegieł, a po drugiej półcegły. Skoro więc z jednej i z drugiej strony układa się pod pion cegły, to na przemian ległe ułożenie cegieł i półcegieł wiąże ściany muru. A przez to, że środek cegieł całych wypada nad spoinami, cała budowla zyskuje na sile i z obu stron miłe wywiera wrażenie. Istnieją zaś w Hiszpanii dalszej miasta Mahilua i Kajet, a w Azji miasto Pitane, gdzie wytwarzają cegły, które po wyschnięciu wrzucone do wody pływają. Jak się zdaje, mogą się dlatego utrzymać na powierzchni, że wytwarzane są z ziemi podobnej do pumeksu. Cegła tego rodzaju, lekka i wysuszona na powietrzu, nie przyjmuje ani nie wchłania wilgoci. Wskutek więc właściwej sobie lekkości i porowatości nie dopuszcza do siebie wilgoci i jakikolwiek byłby jej ciężar, musi z natury rzeczy, podobnie jak pumeks, utrzymać się na wodzie. Tego rodzaju cegły są więc praktyczne, ponieważ nie obciążają budowli, a nie wchłaniając wilgoci nie niszczeją pod wpływem niepogody. Rozdział 4. Przy konstrukcji murów z kamienia łamanego trzeba przede wszystkim zbadać piasek, czy nadaje się do mieszaniny zaprawy i czy nie jest zmieszany z ziemią. Mamy zaś następujące gatunki piasku kopalnego: czarny, biały, czerwony i carbunculus. Wśród nich najlepszy będzie ten, który trzeszczy pocierany w ręce, a zmieszany z ziemią nie będzie szorstki. Również dobry będzie ten piasek, który rzucony na białą tkaninę, a potem strząśnięty lub strzepnięty, nie zabrudzi jej i nie pozostawi śladów w ziemi. Jeśli zaś nie będzie ławic piaszczystych, z których można by go wydobywać, trzeba będzie przesiewać piasek wydobyty z rzek, ze żwiru albo z nadbrzeża morskiego. Taki jednak piasek użyty do budowy ma następujące wady. Schnie wolno. Nie pozwala wskutek tego na nieprzerwane murowanie, lecz musi raz po raz pozostawać w spokoju. Nie nadaje się również do budowy sklepień. Piasek zaś morski tym mniej jest zdatny, że ściany po nałożeniu tynku wydzielają z siebie sole i tynk się rozpuszcza. Kopalny zaś piasek szybko w czasie budowy wysycha, tynk pozostaje trwały, a sklepienia są wytrzymałe. Odnosi się to jednak do piasku, który jest świeżo wykopany. Jeśli bowiem piasek kopalny leży zbyt długo po wydobyciu, rozsypuje się pod wpływem działania słońca, księżyca i szronu i staje się ziemisty. Użyty do budowy nie może w murze spoić kamieni, które się rozsypują i rozpadają, a ściany nie mogą utrzymać ciężaru. Świeży zaś piasek kopalny przy tak wielkich zaletach w budowie murów nie nadaje się do tynkowania, ponieważ jest tłusty i po zmieszaniu go z wapnem z powodu gęstości nie może zaschnąć bez rys. Natomiast piasek rzeczny gładzony za pomocą narzędzi, jak w technice sygnińskiej, ze względu na swą jałowość, nabiera w tynku trwałości. Rozdział 5. Po wyjaśnieniu sprawy zaopatrzenia w piasek trzeba równie starannie zająć się wapnem, które powinno być wypalone z białego kamienia albo kwarcytu. Przy budowie murów pożyteczne będzie wapno z kamienia zbitego i twardego, przy tynkowaniu z kamienia porowatego. Po zgaszeniu wapna należy w ten sposób sporządzić zaprawę, żeby przy piasku kopalnym zawierała 3/4 piasku, a 1/4 wapna. Jeśli zaś jest piasek rzeczny lub morski, 2 części piasku, a 1 część wapna. Wtedy bowiem słuszna będzie proporcja mieszaniny. Również jeśli dorzucić do rzecznego lub morskiego piasku 1/3 część tłuczonej i przesianej cegły, otrzyma się zdatniejszą do użytku zaprawę. Przyczyną, dla której wapno zmieszane z wodą i piaskiem wiąże i wzmacnia mur, jest fakt, że skały, podobnie jak wszystkie inne ciała, składają się z pewnego układu żywiołów. Te skały, które mają więcej powietrza, są delikatne. Te, które mają więcej wody, są odporne na wilgoć. Te, które mają więcej ziemi, są twarde, a te, które mają więcej ognia, są kruche. Dlatego jeśli by się takie skały przed wypaleniem pokruszyło, zmieszało z piaskiem i użyło do murowania, nie stwardnieją i nie będą mogły zespolić muru. Skoro jednak wrzuci się je do pieca i skoro pod wpływem gwałtownego gorąca utracą dawną właściwą im spoistość, po wypaleniu i wyczerpaniu wszystkich sił pozostają z otwartymi i pustymi porami. Gdy więc zostają wypalone i usunięte wilgoć i powietrze znajdujące się w takim kamieniu i kiedy pozostaje w nim tylko ukryte ciepło przejęte uprzednio od ognia, kamień zanurzony w wodzie rozgrzewa się przez to, że wilgoć przenika w otwarte pory, a oziębiony jako wapno wydala z siebie ciepło. Dlatego kamienie, kiedy się je wyjmuje z pieca, nie mają tej samej wagi, jaką miały wtedy, kiedy je do pieca wkładano, mimo że mają tę samą wielkość. Wskutek bowiem wygotowania płynu tracą mniej więcej 1/3 swej wagi. Skoro więc pory ich są otwarte, przyjmują w siebie domieszkę piasku, który się z nimi zespala, a wysychając wiążą się z kamieniem łamanym i zapewniają trwałość murów. Rozdział 6. Istnieje także pewien gatunek pyłu, który dzięki przyrodzonym właściwościom wytwarza rzeczy godne podziwu. Występuje on w okolicy bajów, a na gruntach municypiów leżących dookoła Wezuwiusza. Proszek ten zmieszany z wapnem i łamanym kamieniem nie tylko zapewnia trwałość wszystkich budowli, lecz nawet użyty przy budowie grobli w morzu twardnieje pod wodą. Tłumaczy się to tym, że pod owymi górami istnieją gorące pokłady ziemi i liczne źródła, których by nie było, gdyby pod spodem nie płonęły olbrzymie ogniska z siarki, ałunu lub asfaltu. Ogień więc i gorący wiew płomienia, przenikając z głębi poprzez szczeliny, czyni tę glebę lekką, a tuf, który tam powstaje, pozbawiony jest wilgoci. Skoro więc zmieszają się ze sobą 3 substancje przewiercone w podobny sposób przez siłę ognia, to chłonąc raptownie wodę, zespalają się. Pod wpływem wilgoci szybko twardnieją i nabierają trwałości. Ani napór fal, ani potęga wody rozdzielić ich nie zdoła. Że w tych okolicach znajduje się ogień pod ziemią, Można, jak się zdaje, wnosić i z tego, że w górach bajańskich, które należą do Kumy, istnieją specjalne wydrążone zagłębienia przeznaczone do kąpieli parowych, gdzie gorąca woda rodząca się w głębi ziemi siłą ognia przebija jej skorupę, a przenikając ją wydobywa się na powierzchnię w tych miejscach, co stwarza doskonałe warunki do kąpieli parowych. Opowiadają również, że w odległych czasach wzmogły się te ognie i skupiły pod Wezuwiuszem, skąd zionęły płomieniem na pobliskie pola. Wydaje się, że wówczas to skała zwana Spongią albo Pumeksem Pompejańskim nabyła przez wypalenie z innego gatunku skały tych właściwości, które do dziś posiada. Ten bowiem gatunek spongi, który tam się wydobywa, nie występuje wszędzie, lecz tylko w pobliżu Etny i na wzgórzach Myzji, zwanych przez Greków Katakekaumene, czyli wypaloną Myzją. I w ogóle w okolicach o takich właściwościach. Jeśli więc w tych okolicach znajdują się gorące źródła, a według starożytnych podań szalał tam po lasach ogień, wydaje się rzeczą pewną, że wskutek gwałtownego działania ognia została z ziemi i tufu wyciągnięta wilgoć, podobnie jak się dzieje z wapnem w piecach. Skoro więc niepodobne do siebie i niejednakowe substancje zostają ujęte i tworzą jednolitą masę, to owa ciepła masa spragniona wilgoci, nagle nasycona wodą, rozgrzewa się ciepłem ukrytym w tych substancjach, co wywołuje gwałtowne łączenie się ich i zapewnia szybko zaletę trwałości. Pozostaje zagadnienie, dlaczego w Etrurii, mimo że istnieją tam liczne gorące źródła, nie występuje taki sam pył, który by w podobny sposób umacniał mur pod wodą. Postanowiłem więc wyjaśnić tę sprawę, zanim padnie takie pytanie. Nie we wszystkich miejscowościach i okolicach istnieją takie same rodzaje ziemi i takie same skały. Niektóre z nich są ziemiste, inne ze żwiru grubego, inne z drobnego, a inne piaszczyste. W ogóle w rozmaitych krainach znajdują się w ziemi odmienne i do siebie niepodobne właściwości. Najlepiej można to zauważyć na otoczonym przez Apeniny terenie Italii i Etrurii, gdzie niemal wszędzie występują złoża piasku. Natomiast po drugiej stronie Apeninów, w części leżącej nad Adriatykiem, nie ma go zupełnie. Również w Achaii, Azji i w ogóle w krajach zamorskich nawet z nazwy go nie znają. Tak oto nie we wszystkich miejscowościach, gdzie obficie tryskają gorące źródła, może się zdarzyć podobny zbieg okoliczności. Gdyż zgodnie ze zrządzeniem przyrody wszystko jest rozdzielone jakby przypadkowo, a nie według życzeń ludzkich. Tam więc, gdzie góry są nie z ziemi, lecz z innej substancji, przepalają siła ognia, szukając sobie ujścia przez jej żyły i spala to, co w niej jest miękkie i delikatne, a pozostawia to, co jest twarde. I podobnie jak w Kampanii z wypalonej ziemi powstaje pył puteolański, tak w Etrurii z wypalonej substancji powstaje carbunculus, piasek czarniawy. Oba nadają się doskonale do budowy murów. Przy czym jeden wykazuje zalety przy budowlach lądowych, drugi także i przy budowie grobli morskich. Substancja ta jest miększa od tufu, a twardsza od ziemi. Skoro zaś od dołu przepali ją gorąca para, wtedy pojawia się w niektórych okolicach ten rodzaj piasku, który nazwano carbunculus.
Rozdział 7. Przedstawiłem rozmaite gatunki i właściwości wapna oraz piasku. Z kolei omówię kamieniołomy, z których wydobywa się i przygotowuje do budowy kamień zarówno ciosowy, jak i łamany. Okazuje się, że skały mają rozmaite i bynajmniej niejednakowe właściwości. Jedne są miękkie, jak na przykład występujące dookoła Rzymu, jak rubryjskie, paleńskie, fidenackie, albańskie. Drugie są średnio twarde, jak te, które znajdują się w Tyburze, w Amiternum, w Soracte i inne tym podobne. Niektóre są twarde, jak kwarcyt. Istnieje jeszcze wiele innych gatunków, jak czerwony i czarny tuf w Kampanii, a w Umbrii, Picenum i ziemi weneckiej biały, który nawet można rżnąć zębatą piłą jak drzewo. Miękkie mają tę zaletę, że bloki z nich ciosane łatwo dają się obrobić przy budowie. Jeśli znajdują się w miejscach zakrytych, są wytrzymałe. Jeśli jednak znajdują się w miejscach niepokrytych i otwartych, wietrzeją i kruszą się pod wpływem mrozów i szronu. Także nad wybrzeżem morskim przeżarte przez słoną wodę nie przetrzymują upałów. Tyburtyńskie zaś skały i wszystkie inne tego rodzaju wytrzymują obciążenie i nie są wrażliwe na działania atmosferyczne. Nie wytrzymują jedynie ognia i pod jego działaniem od razu rozpadają się i kruszą, mają bowiem z natury mało w sobie wilgoci, niewiele części ziemi, a najwięcej powietrza i ognia. A ponieważ mało jest w nich wilgoci i ziemi, ogień przez dotknięcie i siłę swojej pary wypiera z nich powietrze, wdziera się na jego miejsce i zajmuje próżnię ich żył. Rozpala je i podobnym do siebie częściom nadaje własny stopień rozżarzenia. Istnieją również liczne kamieniołomy w pobliżu Tarquinii, z barwy podobne do albańskich, zwane anicjańskimi, które znajdują się przede wszystkim koło jeziora Wulzyńskiego, a również w prefekturze Statonii. Skała ta ma niezliczone zalety, nie tylko bowiem nie szkodzi jej ani mróz, ani ogień, lecz jest mocna i trwała przez długie czasy. Ponieważ w swym naturalnym układzie ma mało powietrza i ognia, średnią ilość wilgoci i wiele części ziemi. Dzięki tej spoistości umocniona nie ulega ani warunkom atmosferycznym, ani gwałtownej sile ognia. Najlepiej można się o tym przekonać na pomnikach wokół miasta Ferentum, budowanych z materiałów pochodzących z tych kamieniołomów. Są tam bowiem wielkie, doskonale wykonane posągi, a także mniejsze rzeźby, kwiaty i liście akantu, subtelnie rzeźbione, które choć stare, wydają się tak świeże, jakby je dopiero co wykonano. Również ludwisarze sporządzają ze skał tych kamieniołomów formy do odlewania brązu i mają z nich wielki pożytek. Gdyby te kamieniołomy znajdowały się w pobliżu Rzymu, warto by było wszystkie budowle z tego kamienia stawiać. Wobec tego jednak, że konieczność zmusza nas do korzystania ze znajdujących się w pobliżu kamieniołomów rubryjskich, paleńskich i innych najbliżej Rzymu położonych, trzeba się będzie trzymać następujących wskazówek, jeśli się chce wykonać budowlę bezbłędnie. Zabierając się do budowy, należy użyć bloków wydobytych przed 2 laty. I to wydobytych w porze letniej, a nie zimowej. I takich, które przez te 2 lata leżały pod gołym niebem. Bloki, które w przeciągu tych 2 lat uległy uszkodzeniu wskutek działań atmosferycznych, należy użyć do fundamentów. Wszystkie inne zachowane w nienaruszonym stanie, jako wypróbowane przez samą przyrodę, użyte w budowie nadziemnej będą trwałe. Zasad tych trzeba się trzymać nie tylko przy budowie z bloków ciosanych, lecz także przy budowie z kamienia łupanego. Rozdział 8. 2 są rodzaje wątków murów. Sieciowy, będący obecnie w powszechnym użyciu, i dawny, zwany nieregularnym. Z tych 2 wątek sieciowy jest ozdobniejszy. Wykazuje jednak skłonność do pęknięć, gdyż warstwy i spoiny w żadnym kierunku nie są powiązane. Natomiast budowla o wątku nieregularnym, w którym kamienie ułożone są jeden na drugim i powiązane ze sobą, nie jest wprawdzie piękna, ale mocniejsza od sieciowej. Przy obu zaś sposobach trzeba się posługiwać jak najdrobniejszymi kamieniami, ażeby ściany obficie nasycone zaprawą z wapna i piasku dłużej przetrwały. Kiedy bowiem kamienie są miękkie i porowate, wchłaniając wilgoć z zaprawy osuszają ściany. A gdy zaprawy z wapna i piasku będzie dużo, czy nawet w nadmiarze, ściana mając więcej wilgoci zyska na spoistości i nieprędko się wykruszy. Jeśli jednak pory kamieni łupanych wchłoną wilgoć z zaprawy, wapno oddzieli się i odłączy od piasku. Również i kamienie nie będą już mogły przylegać do zaprawy i z biegiem czasu spowodują zniszczenie. Można to zauważyć na niektórych znajdujących się wokół Rzymu pomnikach zbudowanych z marmuru albo z bloków ciosanych, a w środku wypełnionych zaprawą z kamieni łamanych. Kiedy zaprawa wskutek starości zwietrzeje i zostanie wchłonięta, przez pory kamieni pomniki te rozpadają się i rozsypują po rozluźnieniu się spojeń wskutek rozpadu. Jeśli więc ktoś chce uniknąć tego zła, powinien między ścianami licowymi pozostawić wolną przestrzeń i wznieść od wewnątrz budowli grube na dwie stopy ściany z czerwonego ciosu, z tłucznia glinianego albo ze zwyczajnego kwarcytu. Mury te powinny być połączone z zewnętrznymi ścianami za pomocą żelaznych klamer zalanych ołowiem. W ten sposób budowla nie wypełniana bezładnie kamieniami, lecz stawiana według pewnego porządku, będzie mogła nienaruszona trwać wiecznie. Gdyż warstwy i spoiny mocno powiązane i złączone klamrami nie będą rozsadzać budowli i nie pozwolą upaść ścianom licowym połączonym ze sobą. Dlatego nie należy pogardzać greckim sposobem budowania. Grecy bowiem nie stawiają wygładzonych od zewnątrz ścian z miękkiego kamienia, lecz nawet kiedy odstąpią od ciosu, układają bloki z kwarcytu albo zwyczajne twarde kamienie. Podobnie jak przy budowie z cegieł, kładą warstwy z naprzemian krzyżującymi się spoinami i dzięki temu uzyskują wieczną trwałość budowli. Dwa są sposoby układania warstw. Jeden z nich nazywa się izodomum, drugi pseudizodomum. O izodomum mówimy, kiedy warstwa jest jednakowo gruba, o pseudizodomum, kiedy warstwy są nierówne i niejednakowe. Oba sposoby układania warstw zapewniają trwałość przede wszystkim dlatego, że sam kamień z natury swej twardy i zbity nie może z zaprawy wyssać wilgoci i przez długi czas utrzymuje zaprawę w stanie wilgotnym. Poza tym warstwy ułożone równo i poziomo nie pozwalają zaprawie się obsuwać, a związane w nieprzerwaną grubość murów trwają do późnej starości. Inny sposób budowania, zwany przez Greków enplekton, stosowany jest także u nas na wsi. Polega on na tym, że wygładza się strony zewnętrzne murów, pozostawiając resztę w stanie surowym. Poza tym wypełnia się je zwykłym kamieniem wraz z zaprawą i wiąże na przemian ułożonymi spoinami. Nasi natomiast rodacy, troszcząc się o szybkość, stawiają ściany i wypełniają je łamanym kamieniem i zaprawą. W ten sposób mur składa się z trzech pionowych układów, dwóch frontowych i wypełnionego wnętrza. Grecy zaś nie postępują tak, lecz nakładają jedną na drugą warstwy poziome i układają bloki na przemian, raz na długość, raz na grubość. A wnętrza nie wypełniają, lecz poczynając od lica zewnętrznego stawiają mur jednolity i solidny. Prócz tego między obu stronami zewnętrznymi kładą na całą grubość muru pojedyncze bloki zwane diatonoi, których końce ukazują się po obu stronach muru. Bloki te mocno wiążą ściany i zapewniają im trwałość. Jeśli więc ktoś chce skorzystać z tych wywodów i wybrać jeden ze sposobów wznoszenia murów, zapewni budowli trwałość. Albowiem mury o wykwintnym wyglądzie, wznoszone z miękkiego kamienia, nie będą mogły przez długi czas opierać się zniszczeniu. Dlatego więc, jeśli się bierze rzeczoznawców do szacowania wartości murów granicznych, nie oceniają ich oni według kosztów budowy, lecz wyszukawszy w rejestrach koszt budowy, odejmują od niego 1/80 za każdy rok, jaki od wykonania budowy upłynął, nakazując płacić za te mury pozostałą część ogólnej sumy, orzekają, że mury te dłużej niż 80 lat przetrwać nie mogą. Przy budowlach zaś z cegły, byle tylko ściany stały pionowo, nic ich nie potrąca. Cena ich pozostaje taka sama jak w czasie budowy. Przeto w niektórych miastach można oglądać stawiane z cegły budowle publiczne i domy prywatne, a nawet pałace królewskie. Przede wszystkim zaś w Atenach mur od strony Hymetu i Pentelikonu. W Patraj, w świątyni Jowisza i Herkulesa, celle są z cegły surówki, gdy tymczasem okalające architrawy i kolumny są z kamienia. W Italii można w Aretium oglądać stare mury z cegieł doskonale zbudowane. Podobnie z cegły jest w Tralles pałac królów Atalidów, który oddaje się zawsze najwyższemu kapłanowi na miejsce zamieszkania. W Lacedemonie przez przepiłowanie cegieł wycięto malowidła z niektórych ścian i umieściwszy je w ramach drewnianych sprowadzono do Rzymu na plac Comitium dla uświetnienia edylatu Varona i Mureny. Również z cegły jest pałac Krezusa, który mieszkańcy Sardes przeznaczyli jako miejsce zamieszkania i wypoczynku dla kolegium starców zwanego Geruzją. Tak samo pałac potężnego króla Mauzolosa w Halikarnasie. Chociaż całą ornamentykę ma z marmuru prokoneskiego, ściany ma z cegły. Ściany te jeszcze do dziś dnia wykazują niezwykłą trwałość. Tynk ich jest tak gładki, że wydają się mieć przezroczystość szkła. Nie zrobił zaś tego król z braku środków, gdyż panując nad całą Karią, bogactwa miał niezmierzone. Bystrość jego i wynalazczość w dziedzinie budownictwa można ocenić na podstawie następujących faktów. Chociaż urodził się w Melasa, to jednak rezydencję swą założył w Halikarnasie, zauważywszy, że teren tamtejszy jest z natury obronny i że znajduje się tam doskonały port i plac na skład towarów. Sam teren przypomina swym wygięciem teatr. I tak na dole koło portu założono rynek. Przez środek zaś wznoszącej się w górę i opasującej go krzywizny wybudowano szeroką ulicę, a po środku mauzoleum ozdobione tak wspaniałymi dziełami sztuki, że zalicza się je do 7 cudów świata. Na szczycie góry stała świątynia Marsa z olbrzymim posągiem tego boga, tak zwany Akrolitos, wykonanym szlachetną ręką Leocharesa. Niektórzy sądzą, że wykonał ją Timoteos. Na samym szczycie po prawej stronie, tuż nad źródłem Salmakis, znajduje się świątynia Wenery i Merkurego. O źródle tym sądzi się niesłusznie, że ktokolwiek napije się jego wody, zapada na chorobę miłości. Nie będzie od rzeczy wyjaśnić, skąd powstała ta fałszywa pogłoska i w jaki sposób rozniosła się po świecie. W rzeczywistości opowieść o tym, że woda z tego źródła czyni ludzi zniewieściałymi i bezwstydnymi, nie może być prawdziwa, gdyż woda w tym źródle jest przejrzysta i ma smak wyborny. Kiedy Melas i Arewanias przybyli w tę stronę z Argos i Troidzeny i założyli tutaj kolonie, wypędzili osiadłych tu poprzednio Karów i Lelegów. Ci zaś uciekli w góry, połączyli się w bandy i włócząc się wszędzie napadali i łupili okrutnie. Później jeden z osadników, szukając zarobków, zbudował nad źródłem mającym świetną wodę kram, zaopatrzony w towary wszelkiego rodzaju. I prowadząc go, przyciągał do siebie barbarzyńców. I tak przychodząc najpierw pojedynczo, potem łącząc się i schodząc na zebrania, porzucali swój twardy i dziki sposób życia i bez żadnego przymusu przyjmowali obyczaj grecki, ulegając greckiej kulturze. A więc to źródło zyskało sobie sławę nie przez jad chorobliwej rozwiązłości, lecz przez to, że słodyczą kultury złagodziło pierwotne dusze barbarzyńców. Skoro się już zająłem opisem miasta, pozostaje mi jeszcze dokładnie opisać, jak wygląda całość. Podobnie jak po prawej stronie znajduje się świątynia Wenery i wyżej opisane źródło, na lewym skrzydle stoi Pałac Królewski, zbudowany przez króla Mauzolosa według jego planu. Widać z niego po prawej stronie rynek, port i cały obwód murów. Po lewej zaś przystań ukrytą w ten sposób za górami, że nikt nie może widzieć ani wiedzieć, co się w niej dzieje. A król bez niczyjej wiedzy może sam ze swojej rezydencji wydawać odpowiednie rozkazy marynarzom i żołnierzom. Otóż po śmierci Mauzolosa objęła rządy żona jego Artemizja. A Rodyjczycy, oburzeni, że kobieta panuje nad miastami całej Kani, wystawili flotę i wyruszyli, aby opanować kraj. Kiedy o tym doniesiono Artemizji, ukryła w już opisanej zasłoniętej przystani flotę wraz z wioślarzami i żołnierzami, a reszcie obywateli kazała stanąć na murach. Skoro zaś Rodyjczycy z dobrze wyposażoną flotą przybyli do większego portu, kazała stojącym na murze obywatelom przyjąć ich oklaskami i obietnicą poddania miasta. Gdy Rodyjczycy, opuściwszy okręty, wtargnęli do miasta, Artemizja, wykorzystując sztuczny kanał, wyprowadziła niespodziewanie flotę z mniejszego portu na morze i wpłynęła z nią w ten sposób do większego portu. Pozbawioną załogi flotę Rodyjczyków wyprowadziła na pełne morze. W ten sposób Rodyjczycy, nie mając gdzie się cofnąć, zostali otoczeni i zabici na rynku. Artemizja zaś, obsadziwszy okręty rodyjskie własnymi żołnierzami i wioślarzami, ruszyła na Rodos. Rodyjczycy, spostrzegłszy napływające własne okręty ozdobione wawrzynem, sądzili, że to wracają rodacy jako zwycięzcy i przyjęli nieprzyjaciół. Wtedy Artemizja, zdobywszy Rodos, wytraciła najwybitniejszych obywateli. Postawiła pomnik zwycięstwa i dwa posągi z brązu, z których jeden wyobrażał państwo rodyjskie, drugi samą Artemizję, wypalającą stygmat na czole posągu rodyjskiego. Później zaś Rodyjczycy, skrępowani względami religijnymi, nie wolno bowiem usuwać raz poświęconych pomników zwycięstwa, wznieśli dookoła tego miejsca budynek i postawili stały posterunek grecki, żeby nikt pomnika nie mógł zobaczyć. Miejsce to nazwali Abaton, czyli niedostępne. Skoro więc tak potężni królowie, którym dochody i zdobycz wojenna pozwalały nie tylko na budowę z kamienia ciosanego lub łupanego, ale nawet z marmuru, nie gardzili murem z cegieł, nie sądzę, żeby należało ganić budowle z cegieł, byle byłyby dobrze kryte. Mimo to lud rzymski nie powinien wznosić w Rzymie budowli z cegieł. Jakie zaś są tego powody i przyczyny, wyjaśnię, niczego nie pomijając. Prawa państwowe nie pozwalają na miejscach publicznych stawiać grubszych murów niż na półtorej stopy. Także wszystkie inne ściany wykonuje się w tej samej grubości, ażeby nie zacieśniać przestrzeni. Otóż mury zbudowane na grubość nie dwóch lub trzech cegieł, ale tylko jednej cegły grubej na półtorej stopy, nie mogą utrzymać więcej niż jedną kondygnację. Przy tak wielkim jednak znaczeniu Rzymu i ogromnej liczbie jego ludności trzeba dostarczyć wielkiej ilości mieszkań. Skoro więc na jednym poziomie nie można pomieścić tak wielkiej ilości mieszkańców, rzecz sama zmusiła do szukania pomocy w wysokości budowli. Przeto za pomocą kamiennych filarów, murów spalonej cegły i ścian z kamienia łupanego wznosi się wysokie gmachy, które podzielone na liczne kondygnacje pozwalają na budowę górnych pięter z widokiem na miasto ku wielkiemu pożytkowi mieszkańców. Zatem przez uwielokrotnienie powierzchni mieszkalnej dzięki budowie domów wielopiętrowych lud rzymski łatwo uzyskuje doskonałe pomieszczenia. Wyjaśniłem już, dlaczego w Rzymie ze względu na brak miejsca nie zezwala się na mury z cegieł. Kiedy jednak zajdzie potrzeba użycia ich poza Rzymem, należy w ten sposób postępować, by uzyskać ich długotrwałość. Na szczycie ścian trzeba pod dachem postawić mur spalonej cegły, wysoki mniej więcej na półtorej stopy z wysuniętym gzymsem. W ten sposób można uniknąć błędów, które się zwykle zdarzają. Skoro bowiem dachówki na dachu popękają, albo je wiatr postrąca, tak że woda deszczowa będzie mogła przeciekać, powłoka spalonej gliny nie pozwoli uszkodzić cegły, a występ gzymsu odtrąci krople poza linię pionową ściany i w ten sposób zachowa w stanie nienaruszonym mur wzniesiony z cegły surówki. Jeśli idzie o cegłę paloną, to nikt nie może od razu ustalić, czy jest ona dobra czy zła, gdyż trwałość jej okaże się dopiero po umieszczeniu jej na dachu i wystawieniu na działanie niepogody i upału. W tych warunkach cegła zrobiona z niedobrej gliny albo słabo wypalona od razu pod wpływem mrozu i szronu wykaże swą słabość. Zatem cegła, która na dachu nie okaże się zdatna, użyta w budowli także nie utrzyma ciężaru. Dlatego największą trwałość będą miały dachy pokryte starą dachówką i ściany zbudowane ze starej cegły. Jeśli idzie o ściany wiklinowe, to byłbym wolał, by w ogóle nie zostały wynalezione. O ile bowiem są praktyczne ze względu na szybkość wykonania i zwiększenie powierzchni użytkowej, tyle są wielką i powszechną plagą, gdyż jak pochodnie łatwo zajmują się od ognia. Dlatego wydaje się rzeczą korzystniejszą ponieść większe koszty na cegłę, niż narażać się na niebezpieczeństwo, stosując przez oszczędność ściany wiklinowe. Prócz tego na ścianach wiklinowych po otynkowaniu powstają rysy w tych miejscach, gdzie są słupy i rygle. Pokryte bowiem tynkiem wchłaniają wilgoć i pęcznieją, następnie zaś wysychając kurczą się i rozrywają warstwę tynku. Ponieważ jednak niekiedy pośpiech, brak pieniędzy albo konieczność przepierzenia górnego piętra zmuszają do użycia ścian wiklinowych, podam, jak należy w takim wypadku postąpić. Fundament trzeba wyciągnąć wysoko, aby ściany wiklinowe nie dotykały ziemi ubitej z gruzem ani podłogi. Tam bowiem umocowane butwieją z czasem, a następnie osiadając pochylają się i kruszą powierzchnię tynku. Tak jak umiałem, mówiłem o ścianach i o rodzajach materiałów do nich potrzebnych, o ich zaletach i wadach. Obecnie mówić będę zgodnie z naturą rzeczy o stropach drewnianych i o materiałach, jakich należy do nich użyć, aby mogły długo przetrwać. Rozdział 9. Drzewa należy ścinać z początkiem jesieni, aż do czasu, w którym fawoni już wiać zaczyna. Na wiosnę bowiem wszystkie drzewa stają się jakby ciężarne i całą swą moc wysilają na wydanie liści i dorocznych owoców. Skoro więc się je zetnie w okresie, gdy są wątłe i wilgotne, stają się mniej spoiste i słabe. Podobnie nie uważa się za zdrowe kobiet ciężarnych od chwili poczęcia aż do porodu. I na targu niewolników nie sprzedaje się ich jako zdrowych, dlatego że płód, rozwijając się w organizmie, chłonie soki z wszystkich substancji odżywczych znajdujących się w pokarmach. I dlatego że im silniejszy i dojrzalszy staje się płód, tym bardziej osłabia to, z czego się rodzi. Przeto organizm uwolniony po porodzie od płodu wchłania przez różne i otwarte pory te wszystkie soki, które przedtem przyczyniały się do wzrostu płodu. Wchłaniając te soki, ciało jędrnieje i powraca do swej dawnej mocy. W ten sposób na jesieni, kiedy owoce dojrzewają, a liście więdną, drzewa, chłonąc soki z ziemi za pomocą korzeni, odzyskują swą moc i wracają do dawnej swej siły. Natomiast ostre działanie zimowego powietrza, jak już o tym wspomniałem, wzmacnia je i czyni jędrniejszymi. Dlatego też, jeśli z tych przyczyn i w okresie, który już podałem, zetnie się drzewo, zetnie się je we właściwym czasie. Ścinając drzewo, należy je podciąć aż do środka rdzenia i w tym stanie pozostawić, by sok, ściekając kropla po kropli, wysychał. W ten sposób niepotrzebna wilgoć spłynie z drzewa przez rdzeń i nie pozwoli zamrzeć sokom, a drzewo nie ulegnie zepsuciu. Gdy drzewo już wyschnie i sok przestanie z niego ściekać, należy je ściąć, gdyż wtedy będzie najbardziej zdatne do użytku. Że tak się sprawa naprawdę przedstawia, można się przekonać na krzewach. Jeśli się je bowiem we właściwym dla nich czasie natnie i przewierci, wycieka z ich rdzenia nadmierna ilość szkodliwego płynu, a same krzewy, schnąc, osiągają znaczną trwałość. Gdy natomiast soki z drzewa nie znajdują ujścia, gromadząc się wewnątrz, gniją, a drzewo staje się słabe i niezdatne. Jeśli więc drzewo rosnące i żywe, podsychając, nie psuje się, to po ścięciu użyte na budulec, jeśli tylko zastosuje się wyżej opisaną metodę, wykaże niewątpliwie wielkie zalety i trwałość w budowli. Każdy gatunek drzew ma jednak swe odrębne cechy, a więc dąb, wiąz, topola, cyprys, jodła i te wszystkie, które szczególnie przydatne są w budownictwie. Albowiem inną przydatność ma dąb, a inną jodła, cyprys inną niż wiąz i z natury samej nie są tak samo zbudowane, lecz każdy gatunek z osobna, zależnie od składników, znajduje w budownictwie właściwe zastosowanie. I tak przede wszystkim jodła, która ma w sobie najwięcej powietrza i ognia, a bardzo mało wilgoci i ziemi, jako zbudowana z najlżejszych żywiołów, nie jest ciężka. Dlatego wyprężona dzięki naturalnej sztywności, niełatwo ugina się pod ciężarem i nie paczy się zastosowana do stropów. Jednakże przez to, że ma w sobie więcej ciepła, rodzi i karmi czerw oraz sprzyja powstawaniu próchnicy. również szybko zajmuje się od ognia, dlatego że rozrzedzone w jej porach powietrze łatwo się zapala i gwałtowny płomień roznieca. Dolna część jodły, najbliższa ziemi, przed ścięciem jeszcze czerpiąc korzeniami wilgoć z pobliskiego terenu, staje się gładka i pozbawiona sęków. W przeciwieństwie do tego górna część drzewa, wzniósłszy wysoko w powietrze gałęzie pod wpływem gwałtownego gorąca, ścięta na wysokości mniej więcej 20 stóp nad ziemią i ociosana, z powodu twardości sęków otrzymała nazwę fusterna, czyli drzewo sękate. Dolną część drzewa po ścięciu rozcina się na cztery części i po usunięciu rdzenia używa do robót stolarskich wewnątrz domu. Nazywa się ją sapinea. W przeciwieństwie do tego dąb, mający wiele żywiołu ziemi, a mało wilgoci, powietrza i ognia, użyty przy pracach pod powierzchnią ziemi, wykazuje nieprzemijającą trwałość. Jednakże kiedy go wilgoć zaatakuje, pozbawiony porowatych otworów z powodu spoistej budowy, nie może wchłonąć w siebie wilgoci, lecz jakby przed nią ustępując, stawia opór i paczy się, powodując rysy w budowli, do której go użyto. Bardzo wiele korzyści w budownictwie daje natomiast rodzaj dębu zwany esculus. Składa się bowiem w równej mierze z wszystkich żywiołów. Jednakże użyty w miejscu wilgotnym, wchłaniając przez pory wilgoć, która usuwa z niego powietrze i ogień, ulega zepsuciu pod wpływem jej działania. Inny rodzaj dębu, tak zwany cerrus, jak również buk, szybko próchnieją, chłonąc głęboko wilgoć przez swe pory. Dzieje się to dlatego, że przy jednakowej ilości wilgoci, ognia i ziemi występuje w nich większej ilości powietrza. Topola biała i czarna, wierzba i lipa, ponieważ ze względu na niewielką domieszkę ziemi nie są twarde, a z powodu swej porowatości są białe, nadają się nadzwyczajnie do rzeźby. Wierzba italska, nasycona ogniem i powietrzem, mniej mając wody, a jeszcze mniej ziemi, jako lżej zbudowana, wydaje się mieć w użyciu niezwykłą odporność. Olcha zaś, rosnąca nad brzegami rzek, chociaż wydaje się najmniej przydatna na budulec, ma w rzeczywistości pierwszorzędne zalety, ponieważ zawiera najwięcej powietrza i ognia, niewiele ziemi, a jeszcze mniej wilgoci. Ze względu więc na niewielką ilość wilgoci, użyta w formie gęstego palowania pod fundamentami w terenie bagnistym, chłonie wilgoć, której ma mało, trwanie naruszona przez wieki i wytrzymuje bardzo duże obciążenie budowli, utrzymując ją w stanie nieuszkodzonym. W ten sposób to samo drzewo, które użyte w budowli nadziemnej, nie może przetrwać nawet krótkiego czasu, przebywając w wilgoci, wykazuje długotrwałą odporność. Najłatwiej można to zaobserwować w Rawennie, gdyż tam wszystkie budowle publiczne i prywatne mają tego rodzaju pale pod fundamentami. Wiąz zaś i jesion mają bardzo dużo wilgoci, bardzo mało powietrza i ognia, a ilość ziemi umiarkowaną. Użyte przy budowie są twarde, jednak wskutek wilgoci nie są sztywne i szybko się paczą. Skoro wszakże wyschną wskutek starości, albo podcięte na wolnym powietrzu utracą soki, twardnieją i dzięki temu stają się mocne w spojeniach i wiązaniach. Również grab, ze względu na małą ilość ognia i ziemi, a znaczną ilość powietrza i wilgoci, nie jest kruchy i doskonale nadaje się do obróbki. Ponieważ Grecy z tego materiału robią jarzma dla wołów, a jarzma nazywają zyga, również i grab zowią zyga. Niemniej zadziwiające są cyprys i sosna. gdyż mając wiele wilgoci, przy jednakowej ilości żywiołów paczą się przy budowie. Zachowują się jednak długo, gdyż tkwiące w nich głęboko soki z powodu swej goryczy nie dopuszczają próchnicy ani robaków. Dlatego budowle stawiane z tego gatunku drzewa odznaczają się niezwykłą wytrzymałością. Również cedr i jałowiec mają podobne zalety i dają takież korzyści. A jak z cyprysu i sosny pochodzi żywica, tak z cedru olej zwany cedrowym. Posmarowanie przedmiotów, a zwłaszcza książek, tym olejem chroni je od moli i butwienia. Liście tego drzewa podobne są do liści cyprysu, a słoje drzewa biegną prosto. W świątyni Diany w Efezie posąg bogini i stropy kasetonowe sporządzone są podobnie jak w innych świątyniach właśnie z cedru, ze względu na jego trwałość. Drzewa te rosną przede wszystkim na Krecie, w Afryce i w niektórych okolicach Syrii. Modrzew zaś, który znany jest wyłącznie w municypiach leżących nad brzegami Padu i na wybrzeżu Adriatyku, ze względu na ostrą gorycz swego soku zabezpieczony jest przed próchnicą i działaniem robaków. Nie ulega on także działaniu ognia i sam przez się nie płonie. Chyba że podobnie jak kamień w piecu do wypalania wapna, rozżarza się od innego drzewa. Lecz i wtedy płomienia nie chwyta i nie zwęgla się, ale przez długi czas tli się powoli, ponieważ sam ma mało żywiołu ognia i powietrza. Ścisły wskutek zawartości wilgoci i ziemi oraz małej ilości ognia i powietrza, nie mając otworów, przez które mógłby się wcisnąć ogień, odpiera jego atak i nie pozwala na łatwe uszkodzenie. Ze względu na ciężar nie można spławiać go wodą. Lecz w czasie transportu drogą wodną umieszcza się go na statkach lub tratwach z jodły. Warto też dowiedzieć się, w jaki sposób odkryto właściwości tego drzewa. Kiedy boski Cezar stał z wojskiem w okolicach podalpejskich i nakazał municypiom dostarczyć żywności dla wojska, mieszkańcy znajdującej się tam warownej twierdzy, zwanej Larignum, ufni w obronne z natury położenie, nie chcieli usłuchać rozkazu. Wódz naczelny rozkazał zatem wojsku podejść pod twierdzę. Przed bramą grodu znajdowała się wysoka wieża, zbudowana złożonych na przemian belek na kształt stosu i tak wysoko wzniesiona, że można z niej było odpierać nacierających, rzucając z góry kamienie i belki. Skoro zauważono, że mieszkańcy nie mają nic prócz belek, których z powodu wielkiego ciężaru daleko rzucać nie mogli, rozkazano żołnierzom rzucać pod wieżę wiązki, faszyny i płonące pochodnie. Żołnierze szybko to uczynili. Gdy wokół drewnianej wieży zajęła się od ognia faszyna i płomień buchnął ku niebu, wydawało się, że runie całe umocnienie. Kiedy jednak ogień uśmierzył się i przygasł, wieża ukazała się w stanie nienaruszonym. Cezar zdziwiony kazał żołnierzom zbudować dookoła twierdzy wał w odległości większej, niż by ją mogły dosięgnąć pociski. Wtedy mieszkańcy miasta, zdjęci strachem, poddali się. Zapytano ich wówczas, skąd biorą drzewo, którego się ogień nie ima. Wskazali wtedy na mądrzewie, których wiele rośnie w tych okolicach, a ponieważ twierdza nazywała się Larignum, również drzewo owe nazwano larigneiskim. Drzewo to spławia się padem do Rawenny i dostarcza do kolonii Fanum, do Pisaurum, Ancony i innych municypiów w tych okolicach. Gdyby łatwe było sprowadzanie tego drzewa do stolicy, znalazłoby ono w budownictwie szerokie zastosowanie. I jeśli nie wszędzie, to w każdym razie użyte jako deski przy okapach dookoła domów mieszkalnych, chroniłoby budynki od niebezpieczeństwa pożaru. Drzewo to bowiem nie chwyta ognia i nie zwęgla się, ani samo przez się nie może się zapalić. Igły ma podobne do sosny. Słój długi i nadaje się do robót stolarskich wewnątrz domu nie mniej niż sapinea. Żywica ma płynną, koloru miodu attyckiego. Leczy się nią również gruźlicę. Przedstawiłem poszczególne gatunki drzew, ich naturalne własności, żywioły, z jakich się składają i okoliczności, w jakich się rodzą. Z kolei trzeba się zastanowić, dlaczego gorsza jest ta jodła, którą w stolicy nazywają górską, gdy natomiast tak zwana nizinna wykazuje w budownictwie wyjątkową wytrzymałość. Sprawy te wyłożę jak najprzystępniej, wyjaśniając, do jakiego stopnia wady i zalety poszczególnych gatunków zależą od właściwości terenu, na którym się rodzą. Rozdział 10. Pierwsze łańcuchy Apeninów ciągną się od Morza Tyreńskiego ku Alpom i granicy Etrurii. Grzbiet Apeninów zakrętem swojej środkowej części niemal dotyka wybrzeża Adriatyku i w dalszym skręcie dochodzi do cieśniny. Strona wewnętrzna łuku, zwrócona ku Etrurii i Kampanii, jest nasłoneczniona, gdyż zwrócona jest tak, że słońce w swoim biegu rzuca na nią ustawicznie swoje promienie. Przeciwne zaś zbocze, nachylone ku górnemu morzu i wystawione ku północy, znajduje się stale w cieniu i mroku. Dlatego rosnące tam drzewa, karmione wilgocią, osiągają znaczną wysokość. I co więcej, żyły ich nabrzmiałe od wilgoci są nasycone obfitością płynu. Gdy drzewa te zostają ścięte i ociosane, tracą swą siłę żywotną. Pozostają z otwartymi porami, sztywne, a wysychając stają się porowate oraz puste i w budowlach nie wykazują trwałości. Te zaś drzewa, które rodzą się po stronie nasłonecznionej, nie mają porów pomiędzy słojami. Wysuszone krzepną. Słońce bowiem wyciąga wilgoć nie tylko z ziemi, lecz i z drzew. Tak więc drzewa w okolicach nasłonecznionych są mocne z powodu znacznej ilości żył i pod wpływem wilgoci nie stają się porowate. Obrabiane na budulec oddają wielkie usługi, jeśli idzie o wytrzymałość. Dlatego drzewa z dolin przywożone z okolic słonecznych są lepsze od górskich, pochodzących z terenów, gdzie panuje cień. W miarę tego, jak umiałem, przedstawiłem sprawę materiałów niezbędnych w budownictwie, układ i stosunek żywiołów naturalnych, jaki w każdym z nich występuje, oraz zalety i wady poszczególnych gatunków, aby zaznajomić z tym wszystkich, którzy budują. W ten sposób, kto może się kierować wskazówkami zawartymi w tych prawidłach, będzie więcej wiedział i będzie mógł wybrać do budowy odpowiedni gatunek materiału. Przedstawiwszy więc sprawę przygotowania materiałów, w dalszych księgach mówić będę o samych budowlach, a przede wszystkim w następnej księdze, jak tego wymaga porządek rzeczy, o świątyniach bogów nieśmiertelnych i o właściwych tym świątyniom symetrii i proporcjach.